Prezydent Karol Nawrocki wyruszył na serię zagranicznych spotkań. Tej nocy dotarł do Wilna. W Warszawie pierwsza w kraju szkoła łączy polski i ukraiński program nauczania. Polska w najlepszej ósemce koszykarskich mistrzostw Europy. Jutro kolejne starcie. W ćwierćfinale spotkamy się z Turcją. Prezydent Karol Nawrocki przybył w nocy do Wilna. Dziś spotka się tam z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą. Najpierw w wąskim gronie podczas rozmów plenarnych, a później wspólnie odwiedzą Ostrą Bramę oraz polskie nekropolie w Wilnie. Polski prezydent spotka się także z przewodniczącymi litewskiego Sejmu i przedstawicielami Polonii. Wieczorem Nawrocki uda się do Helsinek, gdzie we wtorek zaplanowane jest spotkanie z prezydentem Finlandii. Każdego dnia ludzie w Strefie Gazy umierają z głodu. Giną również stratowani lub zastrzeleni w kolejce po żywność. Izrael nie wpuszcza do enklawy żadnych niezależnych organizacji. Po tym jak stwierdził, że spora ilość pomocy trafia w ręce Hamasu i wspiera terroryzm, powołał własną organizację Gaza Humanitarian Foundation.
Bardzo szybko okazało się, że jest to po prostu jakiś rodzaj wydmuszki. Jest to organizacja, za którą stoi Izrael i do pewnego stopnia także Stany Zjednoczone, która ma doprowadzić do sytuacji, że nie będzie już niezależnych międzynarodowych organizacji humanitarnych w Gazie, które dostarczają pomoc, tylko będzie w to miejsce i organizacja, która jest w pełni kontrolowana politycznie przez stronę izraelską i de facto Izrael znajdzie się w sytuacji, kiedy jest zarówno napastnikiem, zarówno uczestnikiem działań wojennych, jak i stroną kontrolującą dystrybucję żywności, bo tak to należy nazwać.
Mówi Marek Matusiak ze Środka Studiów Wschodnich. Gaza Humanitarian Foundation nie spełnia czterech filarów organizacji pomocowych, czyli humanitaryzmu, niezależności, niezawisłości i neutralności. Jaki jest w tym polityczny cel Izraela? O tym możecie przeczytać więcej na rmf24.pl.
Słuchacie faktów w RMF FM.
Polski i ukraiński program nauczania łączy w sobie pierwsza w kraju szkoła otwarta przez i dla naszych wschodnich sąsiadów na warszawskiej Pradze. Od 2 lat wiedzę zdobywa w niej ponad 200 uczniów. W tym roku szkolnym zasiadają oni w ławkach w zupełnie nowej siedzibie. Jedyną taką placówkę w kraju podczas jej otwarcia odwiedził reporter RMF FM.
To jest fantastyczna szkoła, dlatego że ta szkoła wymyśliła siebie jako szkoła, która realizuje dwa programy. To jest szkoła dla dzieci z Ukrainy, uchodźców, które tutaj znalazły się i którym trochę trudno było się znaleźć w polskiej szkole, dlatego ten proces integracji w polskiej szkole był, tak powiem, nie najlepszy, ale wymyśliło się jako projekt, gdzie można się uczyć i po polsku, i po ukraińsku razem.
Ja lubię chodzić w świetlicę.
Najbardziej lubię chodzić do świetlicy i na różne lekcje.
Jaki twój najkraszy?
A które są twoje ulubione?
Matematyka,
WF i technologia w designie. Oprócz tego bardzo lubię trenować karate i chcę brać udział w zawodach.
Wystupaty w karate.
Usłyszał nasz reporter Mateusz Chłyston. I jeszcze sport. Polscy koszykarze w najlepszej ósemce mistrzostw Europy. Biało-czerwoni w 1/8 finału Eurobasketu pokonali 80-72 Bośnię i Hercegowinę, chociaż do przerwy przegrywali. Mateusz Ponitka, kapitan naszej kadry, podkreśla, że najważniejszym momentem tego spotkania była końcówka trzeciej kwarty.
Przełamanie 57-56 dla nas. Oni potem jeszcze trafili chyba trójkę, ale to już był ten moment, kiedy wiadomo było, że możemy przełamać i będziemy się bili do końca.
W takich meczach, kiedy trochę słabo się zaczyna, nie najlepiej, to kluczowa jest właśnie cierpliwość.
Spokój. Przede wszystkim spokój. Nie podniecać się, nie załamywać się. Mecz trwa 40 minut, nie 10. Myślę, że z turnieju na turniej również pokazujemy dojrzałość w tym aspekcie i po raz kolejny dzisiaj ją pokazaliśmy.
Z Mateuszem Ponitką rozmawiał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM, a polscy kibice, których spora grupa pojawiła się w hali w Rydze, od początku wierzyła w wygraną biało-czerwonych.
Myślę, że zespół z Bośni i Hercegowiny to był taki zespół w naszym zasięgu, byliśmy lepsi od nich. Było trochę nerwowości od początku, ale chłopaki pokazali, że...
Godzina meczu, może po prostu nasi chłopacy nie wstali jeszcze do końca, ale później się po drugiej połowie się obudziliśmy i wszystko było pod naszą kontrolą. Trzymaliśmy kciuki, Polska, gramy dalej.
Przedłużacie pobyt w Rydze?
No właśnie, idziemy na obiad i dyskutujemy, co dalej zrobić. Szukamy samolotów i zastanawiamy się, jak to dalej będzie wyglądał nasz przyszły tydzień.
A we wtorek, ćwierćfinale Mistrzostw Europy, Polacy zagrają z Turcją.
Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
Rozbark, dzielnica Bytomia, stawia na róże. To wspólna inicjatywa klubu sportowego Skarpa i bytomskiego chówca Związku Harcerstwa Polskiego. Część krzewów została już zasadzona, kolejne są w planach. A pachnące róże wyhodował Łukasz Rojewski. Z hodowcą, a także z Bożeną Miętus z chówca Bytom ZHP rozmawiała Anna Kropaczek.
Dlaczego róża ma być tutaj na Rozbarku i sadzona, i dlaczego jest symbolem?
Róża w Rozbarku przewija się już bardzo, bardzo długo, jest generalnie na strojach rozbarskich. Dlatego ta myśl nam przyświecała, żeby to był taki symbol właśnie Rozbarku, czyli różanego wzgórza. Tak to się o Rozbarku kiedyś mówiło i tak myśleliśmy o tym, żeby do tego wrócić, przedstawić mieszkańcom legendy rozbarskie, informacje właśnie o historii Rozbarku, o gwarze tej naszej śląskiej, czy też języku, bo to różnie się teraz mówi. Stąd też pomysł właśnie na tablicę, w której każda mówi o pomyśle, o tym, że harcerze zasadzili tą różę w 10 miejscach, plus właśnie pokazują te tablice legendy, które są na Rozbarku, historię, strój górnika, strój regionalny, damski i męski. Także jest bardzo dużo informacji, które można znaleźć w różnych miejscach właśnie na Rozbarku.
Już można znaleźć.
Już tak? Można znaleźć, tak, tak.
Czy róże już kwitną?
Róże już raz kwitły.
Jesienią teraz drugi raz.
Tak, dokładnie. I teraz powinny drugi raz kwitnąć. Także są już zasadzone w tych 10 miejscach na trejarzach, które dla nas przygotowały stalowe anioły. I no, jest to taki symbol chyba łączenia wszystkich nas, bo tak jak mówiłam, pomysł ze wszystkich stron, czyli i ZHP, i Skarpa, zaangażowane wiele podmiotów, bo i Opera Śląska, i Bytomskie Centrum Kultury, i Spółdzielnia Mieszkaniowa Bytomska.
Bo to tam właśnie te róże kwitną.
Tak, dokładnie. Także ten symbol Rozbarku, mam nadzieję, że będzie dla mieszkańców też tym symbolem takiego łączenia pamięci o tych pokoleniach, o historii Rozbarku, o tradycjach, z tym, co się wiąże. No, także tak, dużo przed nami takiego pielęgnowania i tej międzypokoleniowości.
To gdzie najbliższą znajdę róże i tablicę?
Najbliższa tutaj przy naszym domu polskim UL jest na ulicy Żeromskiego. Stąd ta lokalizacja, dlatego że tutaj przebiegała granica właśnie wsi Rozbark i Bytomia, można tak powiedzieć. Na rogu budynku ULA jest kamień graniczny, także można go zobaczyć. A jak się wychylimy właśnie za róg ULA, to tam będziemy już widzieć pierwszą tablicę. Druga tablica jest przy Bytomskim Centrum Kultury, a kolejna przy Szkole Mistrzostwa Sportowego przy liceum. Także no, jest to taki ciekawy fragment Bytomia, bo granice można też zobaczyć po chodnikach, po krawężnikach. Krawężniki po stronie niemieckiej były szerokie, a po stronie właśnie polskiej były wąskie. I tam, w tym miejscu można to dostrzec.
Czyli tak, bo to pewnie nie każdy wie, obecnie Rozbark jest po prostu dzielnicą Bytomia, ale kiedyś był odrębną wsią.
Dokładnie tak. Także Rozbark był odrębną wsią. Pielęgnowane są te tradycje. Święcimy na święta wielkanocne jajka w strojach rozbarskich. Właśnie niedaleko, tutaj w kościele świętego Jacka, gdzie również możemy znaleźć jedną z tablic.
Ja już poczułam zapach tej róży, ale to radio, więc słuchacze nie czują zapachu. Ja wyczułam jaśmin. A pan co tam namieszał?
Ja się zgadzam też z jaśminem. Bardzo wyrazisty jaśmin. Jaśmin z odrobiną konwali i takich nut jeszcze zielonych. Zielone to jest trawa, jakaś bryza, duża ilość świeżości, ale też niesamowite jest, jak ten zapach się roznosi. Mamy teraz około 24 stopni, prawda? No, jeżeli chodzi o wilgotność powietrza, myślę, że umiarkowana, a z jednego bukietu było go czuć już z kilku metrów. Także to jest też co, za co kochamy róże, za co adorujemy je i chcemy je mieć blisko siebie.
Pan przyjął, tak się domyślam, takie wyzwanie, tak? Żeby wyhodować taką różę dla Rozbarku?
Tak, poproszono mnie, czy nie mam już w swoim portfolio takiej róży. To znaczy się, hodowla jest długim procesem, ona trwa około 80 lat. To jest długi proces selekcji na różnych glebach. Mnie zależy bardzo na różach zdrowych, żeby miały wybitną zdrowotność. I to jest ten pierwszy aspekt, na który patrzę. I tak wyobraźmy sobie, że z 10 tysięcy siewek po tych 80 latach zostaje ta jedna, jedyna, która ma na razie numer.
i potem dostaje swoje imię.
A ta
imię.
Róża rozbarska, ona też ma swoje imię, takie no, bardzo złożone.
Znaczy nie, to jest imię hodowlane, tak, które się rejestruje. Rozet Hebe Skarpa i to imię się rejestruje i to imię tak naprawdę jest, przedstawia ten krzew, który zostanie opatentowany. Natomiast imię to, które jest nadane, no to jest to imię, które towarzyszy tej róży, tak. Bywa też często, tak, jeżeli róża na przykład ma mieć karierę międzynarodową, że, no nie w tym przypadku akurat, ale że na przykład no, niemieckie nazwy, które są dość trudne, może nie w tym regionie, ale dla większości tam regionów Polski, powiedzmy sobie centralnej, wcale nie są łatwe do wypowiedzenia, to zastępowane są jakimiś synonimami, tak? I tak samo francuskie nazwy, ale też są międzynarodowe. Myślę, że Rosbark absolutnie nie potrzebuje żadnego supportu. Mówi o wszystkim i o samej sytuacji, tak? No kiedyś to musiała być ta góra z różami, tak? No nie wzięło się, to nie ma.
Wzgórze Róż, tak, Rosenberg.
Róż, tak, no nie było tej Wzgórze Saren.
Co by pan jeszcze powiedział o tym, o tej róży rozbarskiej, bo już powiedzieliśmy o zapachu, a teraz może jak ona wygląda?
Tak, to jest róża typu mieszańca piżmowego, a to oznacza, że jest to róża bardzo współczesna, w której są geny multiflory i właśnie róż piżmowych, a te róże mają to do siebie, że nie kwitną wielkim kwiatem, tylko kwitną w gronach, wytwarzając dziesiątki małych kwiatów. I tych gron jest bardzo dużo. Natomiast przy róży rozbarskiej oczywiście braliśmy pod uwagę to, że jest możliwość wspinaczki, tak? I zatem ta róża pełni dwie funkcje. Bo jeżeli ją się posadzi po prostu do ziemi i nie da się jej żadnej podpory, no to ona się rozrośnie na jakieś 1,20 m, 1,50 m. Ten krzew potem się zagęści i no, będziemy mieli taki wielki krzew, który będzie po prostu rzucał tymi różami. Natomiast jeżeli się ją podeprze, no to ona urośnie jako róża pnąca do 4 metrów i właśnie te fantastyczne grona kwiatowe znakomicie powtarza kwitnienie, to jest bardzo istotne. I zdrowotność jest super. To znaczy się, że nawet nie trzeba używać chemii, okej? Okay? To nie znaczy się, że nie zobaczymy na niej jakiejś takiej plamki. No, czasami zobaczymy, ale on sobie z tym radzi. Po prostu ma ten mechanizm obronny. I to jest bardzo istotne. Więcej przyciąga owady zapylające. I to jest też, czyli daje pożytek tym owadom. I wyobrażam sobie, jeżeli stworzy się takie miejsce, gdzie tych róż posadzi się więcej w odległościach powiedzmy po 80 cm, no to one potem tak się zagęszczą, że się stworzy po prostu taka okrywowa masa, tak? Gdzie nie tylko owady znajdą jakieś pożywienie, ale też jakieś małe ssaki później pod spodem i ponieważ ma tą możliwość okrywania, no to też ich będzie głuszyła chwasty. I to jest taka róża, to też ważne, która pójdzie na różnych ziemiach. Jeżeli to jest jakiś po prostu zwykły piasek, no to trzeba ją lepiej karmić, ale też sobie poradzi.
Z hodowcą Łukaszem Rojewskim oraz Bożeną Miętus z chówca Pytom ZHP rozmawiała Anna Kropaczek.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.